Moskwa ze spokojem zareagowała na doniesienia, że Waszyngton rozważa dostarczenie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Sprawę skomentował Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, który zwrócił uwagę na kilka kwestii. Ważną sprawą, jak ocenił, jest na przykład to, czy dane określające cele tych rakiet zostałyby dostarczone przez Stany Zjednoczone czy przez Ukrainę. Pieskow jednoznacznie ocenił, że te pociski o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów nie zmienią sytuacji na polu walki. Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk. Gdyby zapadła taka decyzja ze strony prezydenta USA, to w jakim stopniu wzmocniłaby potencjał militarny Ukrainy, czy nawet przeważyła szale w tym konflikcie po napaści Rosji na Ukrainę właśnie. Na łączach jest pan Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Czy te Tomahawki to taki byłby game changer w tym konflikcie, w tej wojnie?
No, trzeba przyznać, że byłaby to bardzo duża rzecz, bo z dwóch powodów. Oczywiście punkt pierwszy to te same możliwości pocisku, tak jak pan w sumie wspomniał, to zasięg liczony wręcz w tysiącach kilometrów, głowica bojowa blisko pół tony, więc to jest duży wagomiar, to jest taka waga ciężka, zresztą sami Amerykanie określają je mianem ciężkich pocisków manewrujących, czyli na przykład porównując to do tych dronów, które dzień w dzień, a może nawet bardziej noc w noc atakują także to zaplecze rosyjskie, tam zwykle to są małe samolociki sterowane bezzałogowo, przenoszące bombę 50-100 kilogramową, więc tutaj widzimy, że tutaj byłby to dużo większy wagomiar, tym samym dużo większe potencjalne zniszczenie. Ale oprócz tych możliwości samego pocisku, to trzeba zwrócić uwagę na znaczenie takiego faktu. Tomahawk to jest broń, można powiedzieć, o znaczeniu takim wręcz politycznym, strategicznym. To jest jeden z symboli tak naprawdę amerykańskiego potencjału militarnego, kojarzony z tą przewagą amerykańskiej machiny wojennej już od dekad, przynajmniej gdzieś od czasów wojny w Iraku, pustynnej burzy w 1991 roku. Oczywiście od tamtej pory to Tomahawk przechodził modernizację, pojawiły się kolejne generacje tego uzbrojenia, ale do tej pory można powiedzieć, że w zasadzie takiego tematu nie było. Trudno było poprosić o stronie ukraińskiej o mniejsze rzeczy, o to, żeby na przykład z HIMARS-ów, z rakiet o zasięgu w granicach 300 kilometrów móc razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więc teraz Tomahawk. Z drugiej strony można pomyśleć, jeśli nie prezydent Trump, to kto mógłby wydać taką zgodę? Prezydent Trump bywa przewrotny w swoich decyzjach, więc może faktycznie coś być na rzecz.
A przygotowując się do dzisiejszej audycji, panie Mariuszu, znalazłem taką informację, że Ukraina nie miałaby z czego wystrzeliwać tych Tomahawków, bo to są podobno pociski, właśnie dlatego pana zaprosiłem, żeby o to zapytać, które wystrzeliwuje się z pokładu statków czy też z okrętów podwodnych. W każdym razie z wody. Czy tak jest?
Co do zasady tak, bo jeszcze całkiem niedawno Amerykanie mieli podpisane porozumienia jeszcze ze Związkiem Radzieckim. To są porozumienia z lat 80. o ograniczaniu uzbrojenia o zasięgu większym niż 500 kilometrów tego bazowania lądowego. I wtedy na przykład, myślę, nasi słuchacze spotkali się z terminami pocisk Pershing. To były lata 80. To zlikwidowano. Ale to porozumienie już nie obowiązuje od kilku lat i Amerykanie wprowadzają Tomahawki na wyrzutniach lądowych. Pojawiają się już takie jednostki. Pierwsza ma być w Europie bodajże w 2026 roku, ma się pojawić. Niemcy też są zainteresowani zakupem takiej lądowej jednostki do odpalania rakiet klasy Tomahawk, więc to nie jest tak, że strona ukraińska potrzebuje okrętów czy samolotów bombowych do dysponowania tego typu uzbrojeniem. Jest świadomość tego, że wyrzutnia lądowa Tomahawk jak najbardziej jest możliwa. Proszę zauważyć, akurat to trochę inna forma, ale nasze redzikowo z silosami wyrzutni jest przystosowane także do odpalania Tomahawków. To był między innymi zarzut Rosjan w stosunku do tej instalacji, że ona nie jest tylko stricte obronna, ale w razie potrzeby może wykorzystywać także rakiety manewrujące. Natomiast to, o czym mówię, to są bardziej wyrzutnie na naczepach, takie mobilne.
I póki co mamy taką oto informację podawaną dzisiaj przez Reutersa i Wall Street Journal, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie informacje wywiadowcze na temat położonych w głębi Rosji obiektów infrastruktury energetycznej, które miałyby być celem ukraińskich ataków. Ukraina od dłuższego czasu przeprowadza ataki, wykorzystując do nich przede wszystkim drony dalekiego zasięgu własnej produkcji na rafinerię w Rosji. Skutkuje to tym, że pojawił się deficyt benzyny na rosyjskim rynku wewnętrznym. To też jest bardzo ważna pomoc, prawda? Bo czym innym jest to, co się dzieje gdzieś przy linii frontu i przekazywanie takich informacji w pobliżu frontu, a co innego o obiektach strategicznych w głębi rosyjskiego terytorium.
Dokładnie. I tutaj też moglibyśmy to znaczenie tej decyzji podzielić na te dwie składowe. Oczywiście ten wymiar praktyczny, czyli dostarczanie konkretnych informacji do tak zwanego targetingu, czyli wypracowywania obiektów, które warto atakować, które można zaatakować, których uszkodzenie czy wyeliminowanie spowoduje określoną wyrwę. No a po drugie, to też właśnie to znaczenie polityczne, bo myślę, wszyscy niepokoiliśmy się kilka miesięcy temu. Przecież były głosy o tym, że Donald Trump wstrzymał to wsparcie wywiadowcze, wsparcie rozpoznawcze dla strony ukraińskiej. Teraz rozmawiamy, przynajmniej z tych doniesień medialnych, o wsparciu nie tylko na takiej linii frontu, czyli nie tylko informacje, gdzie się znajdują jakieś wyrzutnie rakiet, tych, które tam bezpośrednio gdzieś oddziaływują na linii frontu, ale jakie cele wartościowe są na tym zapleczu. Na pewno część takich celi Ukraińcy znają, bo korzystają także z rozpoznania satelitarnego, mają całkiem dobre rozpoznanie takie osobowe, czyli mówiąc krótko, agentów w terenie. Niejednokrotnie to pokazali, także poprzez różne sabotaże. Natomiast jest to zdecydowanie wartość dodana do precyzji tych uderzeń. Jeżeli by za tym faktycznie poszły to Tomahawki, bo powiążmy to, to byłby to kluczowy tandem, bo Tomahawki, tak jak pan wspominał, to nie są pociski, które mają razić coś, co jest na, nie wiem, 100 kilometrów za linią frontu. To ma być taki daleki oręż i o ile możemy, trudno powiedzieć, żeby Tomahawk był game changerem na linii frontu, bo on nie od tego jest, ale już w bilansie całej wojny, samej wojny, czyli w tym bilansie, gdy dorzucimy koszty ekonomiczne, koszty tej infrastruktury, która mogłaby potencjalnie nie znaleźć się w zasięgu takich pocisków, to mógłby być istotny czynnik. Dodajmy do tego właśnie ten element polityczny jako sygnał dla Kremla, że Stany Zjednoczone daleko przesuwają te granice swojego wsparcia, na korzyść oczywiście Ukrainy, daleko przesuwają te granice swojego wsparcia sprzętowego i nie tylko, bo tu i o wywiadowczym rozmawialiśmy.
No tak, i teraz ciężar zakupów sprzętu głównie amerykańskiego, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, przejęła Unia Europejska, sprzedaje także własne różne systemy uzbrojenia, ale Ukraińcy sami także szukają nowych rozwiązań, to nie tylko na polu dronów, bo jest taka rakieta dron Palantizja, się chyba to nazywa, się jest pustoszenie Rosjan, ale mamy także pocisk Flamingo z 30 września, czyli sprzed dwóch dni informacja. Sztab Ukrainy Generalny pochwalił się precyzyjnym atakiem swojego nowego pocisku na potężny magazyn dronów w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim. Według doniesień zniszczonych zostało 19 tysięcy bezzałogowców. To też robi wrażenie, kraj w stanie wojny, a jednak ta myśl techniczna tam jest bardzo poważna.
Jest bardzo poważna. To jednak Nieumiejętność prowadzenia wojny przez Rosjan, brak ich narzędzi spowodował to, że oczywiście te ataki dronowe cały czas są noc w noc ponawiane przeciwko Ukrainie, ale jednak udało się szczególnie w tej zachodniej Ukrainie, w centralnej także, w miarę rozwinąć różne formy własnej produkcji, ale też i współpracy międzynarodowej. Coraz więcej firm zachodnich, tu dodam, że boleję, że to jednak nie dotyczy naszych firm, szczególnie tych państwowych, bo akurat prywatne w miarę tam współpracują. Wiele firm zachodnich uruchomiło wręcz produkcję, a może inaczej linię często montażu końcowego, bo no nie da się w tych warunkach wojennych produkować wszystkiego od A do Z. I dzisiaj w 2025 roku, w zasadzie już w drugiej połowie, jesienią, Ukraina jest dużo bardziej samowystarczalna pod względem zaspokojenia potrzeb swoich sił zbrojnych niż te 2-3 lata temu. I rok temu mniej więcej prezydent Zełenski mówił, że w 1/3 Ukraina jest w stanie zaopatrywać swoje siły zbrojne w sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Dzisiaj to już są wskaźniki na poziomie 40-50%. Proszę zauważyć, że oczywiście Europa kupuje w Stanach Zjednoczonych to uzbrojenie. Prezydent Trump często to podkreśla. No widać, że to jest trochę sposób na niego, że może nie to przekazywanie, tak jak było za prezydenta Bidena, kolejnych pakietów w ramach pomocy, tylko no po prostu Unia Europejska jako ten soft power, mówiąc krótko, mamy środki finansowe, jesteśmy w stanie je skierować też do Stanów Zjednoczonych i tym samym wzmocnić Ukraińców. To także jest taka droga do wsparcia Ukrainy, ale to, o czym pan mówił, to trochę to, powiem tak, ta innowacja na wojnie, jak człowiek czy państwo, przemysł, społeczeństwo jest przymuszone, to wiele innowacyjności się pojawia, bo ten pocisk Flamingo to tak naprawdę połączenie na przykład starych silników odrzutowych z samolotów szkolnych z jakąś dopracowaną konstrukcją aerodynamiczną.
Czyli działają, panie Mariuszu, jak można, bo już musimy kończyć ostatnie zdanie.
No dokładnie. Patrzą, jakie mają zasoby, jak można to wykorzystać i to jest faktycznie stosowane i jak widać tych narzędzi jest coraz więcej. Ja to obserwuję. Oczywiście więcej dronów wysyłają Rosjanie nad Ukrainę, ale proszę mi wierzyć, co noc około setki, niekiedy nawet więcej, leci dronów ukraińskich na przemysł
rosyjski. No i bardzo
rosyjski.
Dobrze. Pan Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa. Bardzo dziękuję za tę analizę.
Dziękuję również.
Donald Trump rozważa dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk na Ukrainę. Powiedział o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance w wywiadzie dla stacji Fox News. Wskazał, że chodzi o dostarczenie broni Ukrainie za pośrednictwem krajów europejskich. Prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jest motyw przewodni jego decyzji dotyczących polityki zagranicznej i obronnej. I ta sama zasada będzie miała zastosowanie do odpowiedzi na pytanie dotyczące pocisków Tomahawk. Pozwolę prezydentowi wypowiedzieć się w tej sprawie. Wiem jednak, że w tej chwili trwają rozmowy na ten temat. Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy, Keith Kellogg, w telewizji Fox News również potwierdził te informacje. Fox News mówił, niech Ukraina korzysta ze zdolności do uderzania w głębi. A ja znalazłem także informację o tym, że Donald Trump miał pytać Wołodymyra Zełenskiego, dlaczego nie uderza chociażby na Moskwę, na cele strategiczne w Moskwie, czy też w Petersburgu. A przy naszym telefonie pani Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka do spraw marketingu politycznego w USA, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przed 21:00, pani Magdaleno, rozmawiałem z ekspertem od spraw wojskowych, panem Mariuszem Cielmą, a z panią chcę porozmawiać o sprawach politycznych i trochę osobowościowych, charakterologicznych, gdy chodzi o Donalda Trumpa. Myślę, że może się już czuć i pokazuje to w swoich wypowiedziach, wystawiony do wiatru przez Putina. I pytanie, czy to jest kolejna taka pokerowa zagrywka, grożenie Tomahawkami, że przekaże te pociski o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów Ukrainie? Czy to może się rzeczywiście w najbliższych tygodniach ziścić i te pociski Ukraina dostanie?
Pamiętajmy, że przede wszystkim Donald Trump nienawidzi przegrywać i on nie chce być po stronie przegranej. Wydawało się, że Rosja ma tutaj duże szanse, żeby Ukrainie przynajmniej zabrać część terytorium. Stąd Donald Trump tak bardzo mocno przyjął prokremlowską taką retorykę. Okazuje się jednak, że amerykański prezydent dowiedział się, że Rosji wcale nie idzie tak dobrze na polu bitwy, że Ukraina, no, jak sam napisał, ma szansę odzyskać swoje terytorium, ma szansę tej wojny po prostu nie przegrać. I teraz zmieniła się bardzo mocno ta narracja. Donald Trump i jego administracja podkreśla, że Rosja przegrywa tę wojnę, że Rosja musi zrozumieć, że tej wojny nie wygra. I to z tego wynika to działanie Donalda Trumpa. On z jednej strony chce pokazać, że cały czas negocjuje z Putinem, bo cały czas idzie taki przekaz do Moskwy, że ten stół negocjacyjny, to miejsce na rosyjskiego prezydenta czeka. No ale Donald Trump nie chce czekać z założonymi rękami. On w swojej książce The Art of the Deal napisał, że negocjować należy bardzo proaktywnie, energetycznie. I to są właśnie takie działania wymierzone w to, żeby Władimira Putina do tego stołu negocjacyjnego doprowadzić. I Donald Trump jeszcze nie podjął tej ostatecznej decyzji, jakby członkowie administracji o tym mówią, natomiast przekonamy się, że faktycznie miał to na myśli, kiedy te tomahawki do Ukrainy będzie to oficjalnie, że one będą wysyłane. Więc Donald Trump tą ukraińską, proukraińską narracją chce trochę skłonić Władimira Putina do działania, no bo wydawało się, że już jest o krok amerykański prezydent od tego, żeby doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Po szczycie na Alasce te nadzieje były u niego przynajmniej dość wysokie. Natomiast Władimir Putin pokazał, że no, kolejny raz chce przeczekać Donalda Trumpa i Trump jest z tego powodu bardzo mocno niezadowolony. Więc to są cały czas takie strategie negocjacyjne adresowane do Putina. Natomiast oczywiście z korzyścią w tej chwili dla Ukrainy, jeśli to porozumienie, jeśli ta decyzja w sprawie przekazania tomahawków dojdzie do skutku. Dzisiaj amerykańskie media, między innymi Reuters, donoszą, że Stany Zjednoczone będą też przekazywać Ukrainie dane wywiadowcze na temat bombardowania infrastruktury energetycznej w głębi Rosji. Więc to jest kolejne planowane działanie Stanów Zjednoczonych, które ma zmierzać do tego, że Ukraina już nie będzie tak bardzo powstrzymywana, jak była powstrzymywana przez ostatnie miesiące. I to jest też trochę dowód na to, że ta zmiana narracji amerykańskiej administracji to już nie tylko taka wolta negocjacyjna, ale faktycznie amerykański prezydent bardziej się chce w to zaangażować. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Donald Trump przede wszystkim chce, żeby to była sprawa bezpieczeństwa Europy i wydaje się, że tym zmianą narracji wobec Ukrainy to jest trochę też pokazanie, że Stany Zjednoczone już może nie będą nie chcą tak bardzo aktywnie uczestniczyć w tych negocjacjach. I tak naprawdę to Europa powinna się zająć sprawą wspierania Ukrainy, no bo to jest problem europejski, a Stany Zjednoczone od Ukrainy oddziela jednak ocean.
A przypomnijmy, że za Joe Bidena było nie do pomyślenia, żeby takie pociski jak Tomahawk Amerykanie przesyłali Ukrainie. Mówiło się i mówi się dotąd o tym, że Ukraina walczy jakby na ringu bokserskim z jedną ręką zawiązaną z tyłu. No a to tutaj ręka, można powiedzieć, byłaby odwiązana i ten teatr działań wojennych mógłby się zmienić. Ale no, ciągle właśnie jest pytanie, czy to jest tylko strategia negocjacyjna, czy rzeczywiście taka decyzja zapadnie. A tymczasem, pani Magdaleno, Donald Trump niedawno ogłosił, że przesunął jeden lub dwa okręty podwodne na wybrzeże Rosji. W swoim stylu mówił: Rosja ostatnio nam trochę groziła, wysłałem okręt podwodny jądrowy, najbardziej zabójcza broń, jaka kiedykolwiek powstała, nie da się jej wykryć. No i mówi, że nie możemy pozwolić, żeby ludzie rzucali takim słowem, nazywam je słowem na N, są dwa słowa na N i nie można używać żadnego z nich. W ten sposób zrobił aluzję oczywiście do słowa nuklearne oraz rasistowskiego określenia osób czarnoskórych. Mamy więcej broni jądrowej niż ktokolwiek inny, mamy lepszą broń i nowszą. Ale Miedwiediew wyśmiał Trumpa, stwierdził, że Stany Zjednoczone nie wysłały okrętów podwodnych z bronią jądrową, jak sam obiecywał. Nowy odcinek thrillera, napisał Miedwiediew. Trump po raz kolejny wspomniał o okrętach podwodnych, które rzekomo wysłał na rosyjskie wybrzeże, twierdząc, że są bardzo dobrze ukryte. No i Trump nazwał wcześniej Miedwiediewa jeszcze głupim człowiekiem. Ja się zastanawiam, czy prezydent Stanów Zjednoczonych powinien się wdawać w takie pyskówki?
Wydaje mi się, że Miedwiediew w ogóle jest taką osobą, która próbuje sprowokować wszystkich zagranicznych liderów, żeby do takich pyskówek
O
dochodziło. No
tak.
i tutaj Donald Trump zdecydowanie się dał trochę mu podejść i dał się sprowokować. No i to oczywiście jest pokazanie, że Donald Trump jest osobą o takim bardzo gwałtownym charakterze, w tym sensie, że on da się łatwo go podejść, łatwo go obłaskawić takim podejściem łechcącym jego ego, jak robią europejscy liderzy, no ale też właśnie łatwo go sprowokować, jak tutaj zrobił Miedwiediew. Więc z Donaldem Trumpem trzeba trochę psychologicznie rozgrywać te wszystkie negocjacje, żeby szukać jak najlepszego dla siebie wyniku. Więc to była taka trochę prowokacja, na którą on się dał nabrać. Natomiast nie przekłada się na jakieś decyzje polityczne. Donald Trump ma cały szereg też swoich doradców, którzy powstrzymają jakieś gwałtowne decyzje wynikające po takiej ostrej wymianie zdań. Pamiętajmy też, że Donald Trump do całej sprawy w kwestii wojny w Ukrainie podchodzi z dużym takim dystansem. On unika jakichś pochopnych decyzji, on zawsze daje rosyjskiej stronie przede wszystkim czas na reakcję. On chce wybadać, jak Rosjanie reagują. I to jest też znamienne, jak Rosjanie reagują, bo kiedy Donald Trump zapowiada tylko jakiekolwiek sankcje czy jakiekolwiek zwiększenie wsparcia do Ukrainy, to Rosjanie mówią o trzeciej wojnie światowej, żeby Amerykanie jeszcze zdążyli się wycofać. No a kiedy już dochodzi do takiego porozumienia, że faktycznie jakieś zmiany wspierające Ukrainę dochodzą zaczynają się dziać, no to Rosjanie mówią, że właściwie to nie zmieni nic w przebiegu wojny, że to właściwie nic nie znaczy, że można się było tego spodziewać, ale to wszystkie zmiany są bezużyteczne tak naprawdę na polu bitwy. I już to było też widać po tych ostatnich komunikatach Kremla w sprawie Tomahawków, że oni też mówili, że to właściwie nic nie da i wcale nie wzmocni Ukrainy. Także to jest taka bardzo ciekawa trochę gra w cykora, kto pierwszy mrugnie. I Donald Trump też chce wybadać taką czerwoną linię Władimira Putina, bo Władimir Putin już wielokrotnie mówił o różnych czerwonych liniach, które będą dla niego oznaczały wojnę z NATO, czy jakieś takie bardzo agresywne działanie ze strony Sojuszu, czy Stanów Zjednoczonych. No i te czerwone linie dość mocno się przesuwają. A tak naprawdę, jak powiedział Keith Kellogg teraz w Warszawie na Warsaw Security Forum, że te czerwone linie to są w głowie Putina i tak naprawdę Putin sam, dostosowując się do decyzji politycznych i do takiego klimatu politycznego i tego, jak nastawiony jest Donald Trump, będzie decydował, co jest tą czerwoną linią. I wydaje mi się, że w tym momencie administracja Donalda Trumpa dość mocno chce powiedzieć Europie, żeby Europejczycy aż tak bardzo się nie bali, jak bała się i jak bardzo ostrożnie podchodziła do kwestii eskalacji administracja Joe Bidena, bo Joe Biden był bardzo ostrożny w tym, żeby tej wojny nie eskalować, żeby unikać jakiegokolwiek posądzenia o to, że Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do konfliktu NATO z Rosją. Natomiast Donald Trump podejmuje takie ryzyko, oczywiście nie swoimi rękami, tylko rękami Europejczyków, no żeby tutaj trochę zagrać w taką grę, kto pierwszy mrugnie z Władimirem Putinem.
Kto pierwszy mrugnie, taka polityczna teraz już gra. A zapytam panią o drony. Czy o tym w Stanach Zjednoczonych mówi się, o tym rodzaju uzbrojenia? Bo jest to temat numer jeden, jeżeli chodzi o rozmowy tu w Europie i w Ukrainie oczywiście. Ukraina tutaj jest przodującym krajem, gdy chodzi o te technologie dronowe. My zaczynamy się do nich także jako Polska i Unia Europejska coraz bardziej przymierzać, przygotowywać. A przyznam, że audycją, gdy wpisałem Donald Trump drony, to wyświetliły mi się jedynie informacje dotyczące komentarza do tych dronów, które nadleciały nad Polskę w nocy z 9 na 10 września. Czy Donald Trump, czy jego administracja coś mówili o tym, że muszą Amerykanie także budować te wojska dronowe, a może już je mają?
Ten temat pojawił się w rozmowach Donalda Trumpa z Zełenskim. Dla Wołodymyra Zełenskiego temat obrony przeciwdronowej, czy w ogóle wojny z wykorzystaniem dronów, to jest coś, co on może wykorzystywać w rozmowach z Donaldem Trumpem jako argument negocjacyjny po swojej stronie. Chodzi o to, że Ukraińcy będą mogli sprzedawać czy drony, czy technologię dronową do Stanów Zjednoczonych po to, żeby Amerykanie uczyli się na ich przykładzie, uczyli się trochę od nich, żeby jeszcze bardziej modernizowali swoją armię i przygotowywali do bardzo różnej, bardzo zmieniającej się nowoczesnej wojny. Amerykanie oczywiście chcą przede wszystkim sprzedawać Europie dużą, ciężką broń, samoloty F-35 i tak dalej. Natomiast jak zresztą rozmawiali eksperci na Warsaw Security Forum w Warszawie, że to trzeba dywersyfikować. Europejczycy muszą bardzo mocno dywersyfikować tę broń, którą kupują, te technologie, które rozwijają, że z jednej strony oczywiście droga, duża, ciężka broń kupowana od Amerykanów, ale z drugiej strony właśnie kwestia obrony przeciwdronowej czy dronów jako takich, którą trzeba rozwijać tutaj teraz i dość szybko, bo widzimy, jak bardzo ta wojna, zwłaszcza w kwestii wojny w Ukrainie, się zmieniła i jakich innych uzbrojenia potrzebuje.
Zapytam panią o spotkanie, bo to też kwestia przecież bezpieczeństwa, nie tylko amerykańskiego, chociaż tam na tym głównie się skupiał Donald Trump. O spotkanie Donalda Trumpa z generalicją, z wojskowymi amerykańskimi, najwyższymi rangą. Mówił tak, wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Bezpieczeństwo granic, ich ochrona to nasze wspólne zadanie. Będziemy walczyć, walczyć, walczyć i wygramy. Ale Donald Trump, kiedy wchodził na scenę, był wyraźnie zawiedziony, że nie rozległa się burza oklasków. Jak pani ocenia to spotkanie Donalda Trumpa z wojskowymi?
Wydaje mi się, że to z jednej strony był taki trochę spektakl telewizyjny, reżyserowany przez Donalda Trumpa, wielkiego miłośnika i osobowość telewizji, no i Pete'a Hegsetha, który przecież przed karierą szefa Departamentu Wojny teraz już, był prezenterem Fox News, więc to było taki bardzo telewizyjny show, który miał pokazać, jaka jest linia narracji bardziej departamentu właśnie zmienionego z obrony na wojnę, że teraz to działania amerykańskiego wojska muszą być takie bardziej, powiedziałabym, nie tyle agresywne, co takie bardziej stanowcze. I Donald Trump wykorzystał też tę okazję oczywiście, żeby chcieć zmobilizować wojskowych do działań wymierzonych w swoich, w Donalda Trumpa przeciwników politycznych. On przecież wysyła wojska do kolejnych miast, wykorzystując jako pretekst protesty przeciwko służbom imigracyjnym. Więc to jest dla niego, to on miał zachęcić wojskowych i pokazać, że to jest jakby takie przyuczanie do tej wojny poza granicami, żeby najpierw będą walczyć z wrogiem wewnątrz, z wrogiem wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Więc to było takie wykorzystanie wojska trochę do celów politycznych. Czemu wojskowi, nie klaszcząc i nie reagując pozytywnie, no dali pokaz, że się sprzeciwiają takiemu podejściu do amerykańskiej armii.
No i na zakończenie, nie wiem, czy pani czasem jakieś zakłady zawiera w przestrzeni internetu albo idzie do kolektury, ale gdyby pani miała obstawić, czy Donald Trump, wracając do naszego pierwotnego tematu, udostępni Ukrainie te pociski Tomahawk, czy też nie, to jak pani obstawiałaby?
Ja się nauczyłam, że z Donaldem Trumpem nie da się zupełnie obstawiać, bo on jeszcze sam nie wie, co zrobi za kilka dni. Także myślę, że trzeba poczekać i zobaczyć, w którą stronę pójdzie myślenie Donalda Trumpa i z jakimi ludźmi on się będzie spotykał w najbliższym czasie, bo on bardzo swoje decyzje podejmuje po spotkaniach ze swoim najbliższym otoczeniem. Temat Tomahawku wypłynął po rozmowie z Wołodymyrem Załęskim. Także obserwujmy Donalda Trumpa, jego kalendarz spotkań, wtedy będziemy wiedzieli, do jakiej decyzji on zmierza.
Z nadzieją na kolejne spotkanie Magdalena Górnicka-Partyka, ekspert do spraw marketingu politycznego w USA, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję.
Dziękuję.